Daniel O., zawieszony dożywotnio w słupie myśli za publiczne podważanie prawdy głoszonej przez jedynie słuszną drogę. Jego nielegalne działania na rzecz równouprawnienia klonów zostały ukarane ostateczną i całkowitą depersonalizacją osobowości. Powrót do społeczności niemożliwy. Odzyskanie praw obywatelskich zamrożone na czas nieokreślony, co wiąże się z wykreśleniem z rejestru mieszkańców Bardo. Wojciech S., ofiara nielegalnych propagandystów, nieświadomie uczestniczył w antyobywatelskich protestach. Wyraził szczerą skruchę i obietnicę posłuszeństwa. Tylko dlatego został skazany na okresowe zawieszenie w słupie myśli z możliwością powrotu do zdrowej tkanki społecznej. Dodatkowo poddany kwartalnej depersonalizacji osobowości w ramach resocjalizacji na rzecz prawidłowego zrozumienia jedynie słusznej drogi. Obaj pojawili się i zniknęli w Bardo. Proszę Państwa, za chwilę rozmowa z twórcami tetralogii Bardo, z Danielem Odiją i Wojciechem Stefańcem. Zapraszam.
Dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną już moi i Państwa dzisiejsi goście Daniel Odija i Wojciech Stefaniec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, od razu uprzedzam, wszelkie zawirowania na łączach, w dźwiękach są spowodowane tym, że jesteśmy połączeni głosem, duchem, zwojami, kablami, natomiast nie jesteśmy razem, więc proszę nam wybaczyć, ale odległość jest w tym momencie nie do przemierzenia, przynajmniej dla nas, a sprawa do obgadania jest ważna. Proszę mi wybaczyć za prywatę na początku, zanim oddam głos moim gościom. Prywata jest taka, że macie psychofankę w Krakowie. No i tyle chciałam powiedzieć. Więcej powiem, jak się zobaczymy i nie będę miała przed sobą mikrofonu. Natomiast dokonaliście rzeczy spektakularnej. Zamykamy tetralogię Bardo i to jest powód naszego spotkania. Pytanie pierwsze. Czy wyszliście z Bardo? Czy możliwe jest po 8 latach opuszczenie tego świata? Panowie.
Może ja zacznę, Daniel, sorry. Dziękujemy za to, że mamy taką psychofankę. Takie fanki najbardziej uwielbiamy.
Psycho.
Psycho. A czy wyszliśmy z Bardo? Już to i tak i nie, bo kończąc komiks zaczęliśmy inne rzeczy wyrobić, więc w ten sposób mieliśmy miłe przejście do innych rzeczy. A jeśli chodzi o tą drugą sprawę, że nie, no to wszyscy żyjemy w Bardo, więc do końca nie da się z tego wyjść. Tak mi się zdaje.
Mm-hmm. Znaczy jako robota artystyczna, jako skończony projekt, który trwał 8 lat, no to tak, jakby zamknęliśmy w ten sposób przygodę. Ale mentalnie jesteśmy w tym świecie. Ten świat można było rozbudowywać w nieskończoność, ponieważ jest tyle wątków i bohaterów. Ale nie chcemy tego robić, bo mamy jedno życie, tak? Czyli już jakby tak jak Wojtek powiedział, wychodząc z Bardo weszliśmy w jakiś taki lżejszy projekcik, zastanawiamy się nad nim, chodzimy, rozmawiamy, jakieś pierwsze próby są, ale samo Bardo jako tetralogia jest to sprawa artystycznie dla nas w tym momencie zamknięta. Tak?
A jak wy się czujecie w ogóle z tym, że to się skończyło? Bo zaczęłam tak, wiecie, analizować sobie te daty. Mamy tutaj 8 stycznia 2016. Mamy mnóstwo waszej roboty, świata, z którego no ja na przykład jeszcze nie wyszłam. Ja sobie w nim siedzę, wracam do niego. Mamy artbook, który jest trochę innym kontekstem. O tym, Wojtku, pewnie za chwilę porozmawiamy. I ja się zastanawiam, czy można się otrzepać, jakie emocje w ogóle towarzyszą zamknięciu takiego projektu, bo to nie jest projekcik, to jest konkret, no to są lata pracy, nie wyobrażam sobie liczby waszych rozmów, odbijania się pomysłami, może sprzeczek. I naprawdę jestem ciekawa, co w was po prostu siedzi, co się w was wytworzyło być może, czy temu towarzyszą dobre emocje, czy żal? żal, czy co wam się tam rodzi w głowach po zamknięciu tej pracy?
No, ja mam taki trochę lekki syndrom odstawienia, ale z drugiej strony też takie poczucie ulgi, że to ten świat jakby zamknęliśmy. Teraz my z Wojtkiem cały czas się spotykamy, bo się przyjaźnimy i też jesteśmy powiązani takimi projektami, chociażby jak dajmy warsztaty komiksowe w całej Polsce. Wczoraj chociażby było tak, że też dawaliśmy warsztaty i chodzimy, spacerujemy przy okazji i rozmawiamy. I różnica jest taka, że teraz nie rozmawiamy już o Bardo. Tak, że już nie wałkujemy pomysłów dotyczących Bardo. I to jest duża różnica, bo to, tak troszeczkę uwalnia umysł w następną stronę, tak? Następne jakieś pomysły artystyczne. No przynajmniej ja mam takie odczucie, że to już troszeczkę sobie odpuszczamy. Czasami po prostu rozmawiamy o odbiorze czytelników tej tetralogii. I jak to się teraz dzieje, bo temu się przyglądamy, nie ma co się oszukiwać, że człowiek jest ciekawy, jak to ludzie odbierają. Ci, którzy z nami byli przez tyle lat i ci, którzy dołączają jakby do świata Bardo.
No szczęście mamy pozytywny odbiór, więc jesteśmy spokojniejsi na pewno, ale tak jak Daniel mówił, teraz już nasze głowy mają potrzebę tworzenia czegoś nowego i też chyba tacy jesteśmy, że lubimy różne formy tych dziedzin sztuki, w których się obracamy i ta potrzeba jest dość silna i dlatego już z Bardo raczej nie jest temat zamknięty, choć jak Daniel wcześniej mówił, tam wątków jest tyle otwartych i ten świat jest tak pojemny, że można to ciągnąć w nieskończoność i to z drugiej strony też nas dało odpowiedź, że no nie będziemy chcieli tego robić do końca życia i bardziej się skupiamy już chyba bardziej na nowych rzeczach.
Sami mówicie o mnogości wątków, bohaterów i możliwościach. Ciężko było zakończyć?
Od samego początku wiedzieliśmy, jaki będzie koniec. Już na początku drogi ułożyliśmy sobie plan, że to mają być 4 tomy i jak to ma się skończyć, więc 8 lat trwało dotarcie do tego finału. Mhm.
To była bardzo systematyczna praca. Nie pozwalaliśmy sobie na jakieś większe przerwy. W momencie, kiedy już po prostu do wydawnictwa był oddawany drugi czy trzeci tom, to już pracowaliśmy nad kolejnym tomem, tak? Mhm. Bo znamy te momenty, jak się odkłada jakąś rzecz, czy to powieść, czy właśnie powieść graficzną na dłużej niż kilka tygodni, wtedy jest kłopot, tak? Powrotu. Tutaj na szczęście byliśmy w dwójkę, wzajemnie się dopingowaliśmy, no bo każdy z nas miał momenty zlotu i o upadku i kiedy mentalnie ktoś z nas dołował, to ta druga osoba podnosiła go na duchu i idziemy dalej, tak? I wiedzieliśmy, że nie ma sensu tego nie skończyć, tak? Bo byśmy sobie do końca świat pluli w brodę. Udało się to, jest zakończone. Los też nam sprzyjał, że w zdrowiu jakimś takim i szczęściu i wolności czasów jakoś tam nam się to udało. No, fajnie, fajnie, naprawdę jesteśmy z tego dumni.
Fajnie, Daniel, nie? Fajnie. Daniel,
no tak, fajnie. No, ulga nastąpiła, tak? Bo jednak to było dość duże obciążenie. I czasowe, i intelektualne, i
no i wyżyczeniowe, no. Nie? Tak, no pewne rzeczy trzeba było odstawić na bok, żeby no ja przy tomie czwartym no wszystkie siły wrzuciłem, żeby skończyć ten album i bardzo dużo sobie odmawiałem.
Było warto?
No my...
Oczywiście, że tak. Warto było przede wszystkim dlatego, że udało nam się to skończyć, bo to jest 8 lat pracy. 500 stron jednej historii, choć to 4 tomy są, ale to jest jedna historia od początku do końca opowiedziana i tłumacząca pewne fakty dla nas zauważalne, ale sprzedane w pudełku Bardo, tak? I to było przede wszystkim warto, że udało nam się to zrobić, a już nieraz to mówiłem, jesteśmy chyba pierwszym duetem w Polsce, który połączył, stworzył pomost pomiędzy literaturą a komiksem. Wcześniej w Polsce jakby takie projekty się nie udawały. Były, ale nie udało się ich kontynuować czy zakończyć. A ja razem z Danielem chyba stworzyliśmy ten pomost, że da się to zrobić fajnie i można to robić dalej.
No właśnie.
No, chodzi o to, że tak, tylko chodzi o to, że zazwyczaj były adaptacje literatury w komiksie, w ten sposób łączono. Jeśli była współpraca między pisarzem a rysownikiem komiksowym, no to nie trwały one tak długo i nie były zamknięte jednym wielkim projektem, a tu nam się to udało. I mnie osobiście, tak jak Wojtek mówi, że on czwarty tom, no mnie wyczerpała Rita, a przede wszystkim Regę, tak, bo tam było tyle tekstu i tak różnego gatunkowo, że we wszystkim musiałam się próbować, tak, czy to w bajce, czy w baśni, czy w wierszach, czy w piosenkach, czy w mowie jakiejś stylizowanej na język ulicy, czy pseudo-staropolski, tak, jak został wymyślony język dla Kameleona Zezu. No. Czyli fajna zabawa, ale skończona. Na szczęście, szczęśliwie.
Powiedzcie proszę, bo wywołałeś, Anielu, temat odbioru i tego, że przyglądacie się, jak ten komiks, jak ten świat, ta historia pracują u tych ludzi, którzy nie są wami, którzy już się zderzają z tym zastanym światem, który dajecie. I co? Zaskoczenia? I to nie chodzi mi o podobało się, nie podobało się, tylko te kierunki, które próbujemy sobie gdzieś tam odnaleźć, inspiracje, interpretacje. Czy to jest dla was zaskakujące? To są jakieś nowe historie, które się pojawiają, których się nie spodziewaliście na przykład?
No, raczej widzimy zaskoczenie wśród czytelników niż to, że odbiór czytelników nas zaskakuje, tak? Że niektóre wątki nie zostały przez nich rozpoznane, tak jak choćby moment gwałtu na kto zgwałcił Sawę, tak? Który to jest taki początkowy jakiś wątek kryminalny, który wielu czytelników zmylił. Z kolei zakończenie też myślę, że ma taki punkt zwrotny, które wiele osób zaskoczył, tak? Bo wszyscy domyślali się, w którą stronę to zmierza, a tam jest jednak pewna przekrętka, która stąd nasza była prośba, żeby nie oglądać tego komiksu tak od końca, czy po prostu nie pokazywać go w internecie, jednak zostawić sobie tajemnicę, tak, i zabawę na sam koniec. Mamy poczucie, ja przynajmniej tak jak patrzę, że ten czwarty tom kończący został odebrany pozytywnie, z pewnym zaskoczeniem i tak jakby z opóźnionym zapłonem, że widzę, że do tych ludzi dochodzi, no tak, no super, no jak inaczej mogło się skończyć, nie może być lepszego zakończenia. Tak?
Chociaż też z niedosytem, bo zauważyliście, że pojawiają się też te komentarze, że nie, że zatrzymujemy się w pół kroku, ale ja mam taką kompulsywną potrzebę wracania. Tak jakbym się właśnie zatrzymywała i jakbym jeszcze czegoś potrzebowała. I nie wiem, czy to jest kwestia przywiązania do świata i już jakiejś tęsknoty, która się we mnie uruchamia. Wiecie, o co chodzi, że teraz mogę tylko szukać, doszukiwać się nowych rzeczy. Albo może nie, właśnie robić sobie pewne przerwy i wracać do jakichś momentów, do obrazów, do wypowiedzi, jak mi się teraz zdarzyło. I to jest ten chyba niedosyt, który się uruchamia w ludziach, ale traktujecie to jako komplement? W ogóle zdanie niedosyt traktujecie jako komplement?
No ja tak, to na pewno, bo to jest dowód na to, że tak jak wcześniej mówiłem, ten świat jest tak pojemny, tak duży, że można interpretować sobie na wiele sposobów, zakochiwać się w czwartoplanowych postaciach i właśnie tą świadomość my mieliśmy, że w którymś momencie musimy to zakończyć, żeby nie wpaść w marvelowską serię, czyli ciągnąć w nieskończoność tylko jedną historię albo siedzieć w jednym świecie. Więc tą świadomość mieliśmy od samego początku i definitywnie powiedzieliśmy, że dalej nie możemy iść, nie można tego kontynuować, no bo naprawdę to się by nie skończyło. Ale gdzieś tam chęć, a może jednak, może jest, ale silniejsza jest świadomość tego, że no, róbmy też inne rzeczy. Jednak mamy potrzebę eksperymentów i mówienia o innych rzeczach. Tak mi się zdaje.
Mi się też niedosyt u czytelnika może wynikać po prostu z uzależnienia od tego świata. Tak? To jest tak, jak oglądamy seriale i w pewnym momencie chcemy więcej, więcej, więcej. Czytelnik tę tetralogię, te 500 stron, jeśli jest uważny, przeczytany, nie wiem, z 10 w 12 godzin, z tego czytania, tak? Podzieli sobie to na 3-4 dni, a my siedzieliśmy nad tym 7,5-8 lat, tak? I to jest ta różnica jakby czasowa. My nie mamy niedosytu, tak? Bo my wiemy, ile też wątków zostało wyrzuconych, wiemy, jaki to był nakład pracy, ile roboczo godzin, to nie da się tego właściwie praktycznie zliczyć. I niedosyt u czytelnika wynika z tego, że to jest tylko aż 500 stron, tak? A my byśmy
Legendarny
oszaleli.
Sam Inkar ma 500 stron, tak?
Dokładnie. My byśmy oszaleli, jakbyśmy ciągnęli to jeszcze przez następne 8 lat, bo moglibyśmy, oczywiście. Ale ja nie chcę być odbiciem Regę, czy Stolpa, czy Naczelnego, czy Naczelnej. Nie, bo jest tyle, życie jest tak bogate i z niego można, i te życie można tak na różne formy i gatunki literackie i graficzne przerabiać, że wystarczy. Bardo pokazaliśmy, co możemy robić wokół świata Bardo, teraz może jakiś inny świat.
Ja przypomnę, że z Danielem rozmawialiśmy też o poezji komunikatywnej, oszczędnej, takiej wbijającej szpileczkę. Ja sobie, wiesz, czasem zerkam do takich pojedynczych fragmentów. Może one zrobiły mi też jakiś narzut, że ja sobie ich szukam gdzieś indziej, w innej, wiesz, twojej twórczości. Może się ich na siłę doszukuję gdzie indziej, innego spojrzenia po prostu, które mi też pokazałeś przez poezję. Ale to jest właśnie też element takiego twórczego poszukiwania, który po prostu jest konieczny, żeby się rozwijać. Nie wiem, czy wy bylibyście w stanie stanąć w miejscu po prostu i faktycznie się zamknąć w Bardo. Nie wiem, czy zrobilibyście sobie tym przysługę.
Albo krzywdę.
A, no właśnie, no właśnie.
No właśnie, przysługa w cudzysłowie, tak?
Wojtku, za chwilę, nie za chwilę, tylko na chwilę się zatrzymam przy tobie, bo chciałam cię zapytać o artbook. Artbook, który jest czarno-biały, który jest daleki od tego, co widzimy w komiksie, to znaczy daleki w sensie kolorystycznym oczywiście. Piszesz tutaj takim wstępniaku we wprowadzeniu. Od początku założyłem, by kreowany świat był brutalnie kolorowy, przesycony barwami jak ulotki sklepów, apki w telefonach, jak bezczelne reklamy atakujące nasze oczy, czy plastik zapychający ulicę. Każdy kadr rysowałem pędzelkiem na kartce A3, używając tylko czarnego tuszu. Skanowałem go i kolorowałem cyfrowo. Później budowałem stronę z ilustracji pomniejszonych do wielkości ramki u góry. Zazwyczaj był to szablon 9 kadrów na stronę. Skończyłem rysować komiks w 2024 roku, tworząc ponad 2000 rysunków na 500 stronach. Liczyłeś? Czy po prostu jak usiadłeś i zacząłeś się zastanawiać nad pracą, którą wykonałeś, to dopiero zacząłeś sobie uświadamiać, jaki to był ogrom?
Wiesz co, tych ilustracji było więcej.
No
to
tak czuję właśnie.
Które zostały jakby wykorzystane i zastosowane. Wiele zostało odrzuconych, a jeszcze inne zostały wywalone po prostu do śmieci, ale ich było więcej. Ale takich zastosowanych, które już są bliskie Bardo, no było ponad 2000. Czy liczyłem? Nie, bo każdą ilustrację, jak skanowałem, to musiałem jakąś nazwę jej nazwać, czyli temu plikowi zapisanemu w komputerze i to było po prostu od 1 do któregoś tam następnego numeru. Policzyć później nie musiałem pojedynczo liczyć, tylko dodać do siebie i tyle właśnie wychodziło.
A dlaczego się zdecydowałeś na pokazanie tej surowizny, może tak to brzydko określę, tego braku koloru, tego braku narzutu, który nas atakuje jednak ze stron tetralogii?
To był bardziej pomysł wydawcy, któremu zależało właśnie, żeby w czerni i bieli pokazać ten komiks i dlatego artbook wyszedł i dlatego jest też czarno-biały, bo no jednak te ilustracje są ciekawe i tak jak czytałaś, większość kadrów została zmniejszona do jakiejś tam małej ramki w komiksie, tak? A oryginalne rysunki są w formacie A3, czasami A4, a jeszcze rzadziej bywały w A1. Więc ta skala robi jakieś wrażenie większe, bo gdy się pomniejszy, znikają detale, które tam mają też dużo do pokazania i jest tam dużo fajnych, ciekawych rzeczy, które wrzucaliśmy i wymyślało się. Także pokazanie tej drobiazgowości i tej horrorwakui, w którego wpadłem, no pokazuje też skalę wielkości Bardo, ile tam tego jest. Naprawdę no, na czwartym planie też można ciekawe rzeczy zobaczyć i znaleźć.
To prawda. Jest z premedytacją, krążę wokół, mówiąc tylko o zamknięciu, a jakoś nie wchodząc w przestrzeń tej tych zamykających stron i domykającej historii, bo ja wciąż uważam, że to jest komiks z kategorii raczej przeżywania i raczej bardzo osobniczych poszukiwań, takich niezwykle indywidualnych, aniżeli jakiegoś takiego rozpatrywania na czynniki pierwsze. Próbowałam się odbić od recepcji tego komiksu u innych czytających, którzy gdzieś tam się dzielili tymi opowieściami. Ja cały czas miałam jakiś poziom niedosytu i mam wrażenie, że on jest po prostu nie do opowiedzenia.
No bo jest zbyt... Tak, proszę, Wojtek, chciałeś?
No tak, mi się wydaje, no bo inspiracją największą, jeśli chodzi o tę historię, była nasza rzeczywistość, świat, no który nas otacza, więc czas idzie do przodu, więc tak jak mówiliśmy, tą historię można ciągnąć w nieskończoność, bo jest wiele, wiele wątków, które nawiązują do faktów, które minęły przez te 8 lat. Więc to zawsze będzie odczuwalne i to jest bardzo trafne, co powiedziałeś, że ten komiks jest bardziej do przeżywania, czyli oddać się trzeba w 100% w tej historii i płynąć razem z jej falą. Tak? To da największą przyjemność, ale ten efekt tylko odczuje doświadczony czytelnik i być może drugie pochłonięcie tej historii.
O, myślę, że na drugim to raczej się nie powinno kończyć. Nie chcę straszyć, a może to jest zachęcające. Osoby, przed którymi dopiero jest ta wyprawa, to wyzwanie, ale namawiam do podniesienia rękawicy, bo to jest naprawdę wymagające. To jest trochę gimnastyka. To jest taki świat, w którym, o którym mam wrażenie, że w ogóle w tych kategoriach, poprawcie mnie, jeśli się mylę, rzadko mówimy w kontekście komiksu. To, co tutaj się dzieje, jakby całość narracji tego, co my dostajemy, w jaki film my w zasadzie jesteśmy wrzuceni, ja mam wrażenie, że ja zaczynam tam funkcjonować. To się nie udaje tak często. Zresztą to, z czym się spotykałam w ogóle w kontekście rozmowy o Bardo, czy o tym, w jaki sposób Bardo pracuje u ludzi, to jest taka potrzeba cały czas funkcjonowania w świecie. Trochę niewygoda, trochę w ogóle mówienie o opowieści, o całości. Widzę, że wszyscy się pilnują w tym, żeby nie odklejać tak do końca scenariusza od tego, co dostajemy w warstwie wizualnej. A mówienie o całości w kontekście komiksu zdaje się być kluczowe i jakoś wam się to wszystko udaje. Czy wy w ogóle macie jakąś refleksję, że będziecie doskakiwać, przeskakiwać, że boicie się na przykład, że nie uniesiecie ciężaru Bardo, czyli czegoś tak spektakularnego, co stworzyliście?
To ja może zacznę.
Tak, zdanie proszę cię.
My się absolutnie tego nie obawiamy, bo my po prostu siedzimy w tym od zawsze, tak? Odkąd ja piszę, Wojtek rysuje, odkąd pamiętamy. I to jest po prostu dzieło, które na ten czas powstało, bardzo patchworkowe, gdzie po prostu bardzo mocno skondensowane są tematy graficzne i literackie. Hmm. I na pewno nie będziemy podejmować jakichś prób dorównania tego, co zrobiliśmy z Bardo. Po prostu będziemy robić inne projekty. Myślę, że w ogóle nie mamy kłopotu z jakąkolwiek presją. Presja była jedynie czasu i tego, żebyśmy my skończyli, a to jaka to będzie recepcja, to bardzo fajnie, że jest pozytywna. I też mamy świadomość, że udało nam się stworzyć, no nazwijmy to, dzieło wielokrotnego użytku.
No tak? Zdecydowanie.
Że tam jest taka wielowątkowość, tak dużo gatunków graficznych i literackich, że można to czytać po prostu fragmentami, wracać do poszczególnych scen. Tak. Zresztą też to budowaliśmy, że każda scena, każda opowieść była tworzona na maksymalnym skupieniu i z maksymalnym oddaniem. Wielokrotnie poprawiane teksty, wielokrotnie obgadywana dana scena. To się jakby nie powtórzy ten sposób pracy, jaki podjęliśmy i nie mamy jakby zamiaru wracać do tej samej rzeki, nawet jeśli po prostu nie da się, tak?
No tak.
No, ale mi się wydaje, że Wojtek się też podpisze pod tym moim zdaniem, że mamy pełny spokój i zadowolenie, że to zostało skończone. A to już, jaki będzie los Bardo jako dzieła graficzno-literackiego, no to już pozostawiamy odbiorcom, czytelnikom. My już swoje zrobiliśmy. I tak, no I wszelka jakaś krytyka, która być może się pojawi, że może to być dla kogoś niezbyt czytelny świat albo za trudny, jakby już nas w żaden sposób nie dotknie, nie zrani, tak? Bo po prostu dzieło jest skończone.
Mhm. Ale my tak założyliśmy sobie na samym początku, że nie będziemy pomagać w żaden sposób czytelnikowi, bo świadomość nasza gdzieś na początku pierwszego tomu, gdzie założenie było, że komiks ma być również i dla młodszego czytelnika, młodszego w sensie tak 12 lat, no dotarliśmy do pewnego momentu, do pewnej sceny występu głównej, jednej z głównych postaci artysty, gdzie on ma dość taki specyficzny występ i stwierdziliśmy, że chyba nam się nie uda tego zrobić dla młodzieży. I też dotarła do nas świadomość, że w takim razie robimy na pełnej artystycznej mocy. Mhm. I nie będziemy się z czytelnikiem bratać do tego stopnia, że nie będziemy pomagać, podpowiadać i podsuwać odpowiedzi. Wiemy, o czym opowiadamy, wiemy, jak to zrobić, bo jesteśmy doświadczeni w tych dziedzinach sztuki, którymi operujemy. I albo się tak odda się w 100%, czytając i oglądając, albo będzie się miało pewien, nie wiem, niedosyt albo problem z odbiorem, ale na razie chyba się udaje, że brnie się w tą historię.
Ale wiecie
W ogóle było zero autocenzury i zero cenzury ze strony redaktora. Pełna wolność artystyczna i twórcza i to było wyzwalające, tak?
Mhm. I się łapiemy, jeszcze tylko powiem, bo ostatnio było bardzo ciekawe, w Warszawie mieliśmy spotkanie, rozmowę i w pewnym momencie prowadzący uświadomił nam, że jeszcze jest warstwa plakatów na ulicach, które się tam pojawiają czasami, różnych takich propagandowych, tak, społecznych plakatów i ja całkowicie o tym zapomniałem i to jakby dotarło do mnie, że rzeczywiście tych warstw jest tam pełno, tak? Przez sitcomy, piosenki, bajki, występy, performancy, no jest tego trochę rzeczywiście.
Tak jak w życiu. To jest to bardzo jest odzwierciedleniem artystycznym tego, co się dzieje aktualnie w naszym życiu artystyczno-informacyjnym. Nadmiar bodźców, nadmiar informacji, nadmiar kolorów, kształtów, słów. Wszystkiego jest za dużo.
Ale cieszę się, że macie satysfakcję. Cieszę się, że mówicie o tym jakoś skrajnie, skrajnie świadomie. Natomiast to, o co chciałam was zapytać, bo ty, Wojtku, powiedziałeś coś takiego, że nie będziemy się spoufalać z czytelnikiem, nie będziemy mu pomagać. Wy wiecie, co chcecie opowiedzieć. Ale czy zrzymacie się, jeśli na przykład interpretacja jakichś elementów jest skrajnie różna niż wasza intencja?
Ja nie. Ja zachęcam.
Mi to sprawia radość. Dokładnie.
Tak. U mnie to wywołuje uśmiech na twarzy. To jest bardzo fajne, bo rzeczywiście to daje możliwości. Ta historia daje możliwości na różne wątki, bo jak jest nas 8 miliardów, to każdy ma swoje doświadczenie życiowe i inaczej patrzy na wschód słońca, aniżeli po drugiej stronie globu inni ludzie. I to jest chyba to, że można to mówić na różne sposoby.
No tak, a jeszcze...
Ja bardzo lubię, jak interpretacje czytelników różnią się od naszych zamiarów, tak? Poszerzenie świata.
No tak, bo jeszcze tak sobie właśnie myślę, że to, co też Wojtku powiedziałeś, że ta suma doświadczeń, z której zbudowani są też czytelnicy, no sprawia, że czasami jesteśmy na kompletnie inną orbitę wyrzuceni. Już nie mówiąc też o emocjach, bo są sceny, które mnie na przykład doprowadzały do płaczu, ale jestem absolutnie przekonana, że część czytelników popatrzyłaby na mnie jak na wariatkę, że to akurat te.
Tu jest ten pomost, o którym mówiłem, pomiędzy literaturą a komiksem, że my to połączyliśmy właśnie bardzo sprawnie, że tak się
pochwal.
I to działa. I mi się wydaje, że to działa właśnie, bo mówię, dla mnie trzeci tom to jest popis Daniela, jeśli chodzi o lingwistykę. I ja miałem cały czas frajdę, jeśli chodzi o rysowanie i sam sobie chyba narzuciłem, nie wiem jakiego słowa teraz użyć, ale no tak jak wcześniej mówiłem, wpadłem w horror wakui, że już nie było jakby pustej przestrzeni w tym świecie, ale też taki efekt miał być tego przesadzenia, więc ten pomost nam się udał.
No, ja tu miałam lekkie oczopląs.
No, ale jeszcze jest też taka sytuacja, że my bardzo często byliśmy skoncentrowani na jednej planszy albo na rozkładówce, czyli dwóch planszach, tak? Mhm. Że stąd, nie wiem, scena jak Stolp idzie w stronę szpitala psychiatrycznego, gdzie układa się napis z robaków na ścianie, to są cztery kadry i tam jest tekst, jak pojąć tych, co tkwią w podwójnym świecie, tak? Tym, który jest i być się wydaje. I to jest bardzo skondensowany tekst ze skondensowanym rysunkiem i ta plansza po prostu była opracowywana z wielkim jakby skupieniem i skoncentrowaniem. I tak jest właściwie przy każdej planszy, przy każdej rozkładówce. Dlatego może to jest tak mocno emocjonalnie oddziałujący też komiks. Tam fabuła nie była najważniejsza w sumie, ale zabiegi artystyczne chyba były najważniejsze w ten sposób. Stawialiśmy tak, wyzwania, żebyśmy mogli to, żeby cały czas nas to interesowało w ten sposób podczas tworzenia.
Waszym zainteresowaniem na pewno interesuje czytelników. Powiedzcie, i czytelniczki. Słuchajcie, ja nie będę już więcej panów. Ja mam nadzieję, że my kiedyś po prostu usiądziemy i ja sobie otworzę pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tom i po prostu pokażę paluszkiem i zapytam. Chciałabym mieć, uwierzcie mi, że chciałabym mieć tę możliwość, żeby zapytać. Natomiast ja po prostu wszystkich państwa namawiam i mimo, że nie opowiadaliśmy o postaciach, tak zapewne jak państwo są przyzwyczajeni, że zadaję pytania i tworzę sobie tutaj jakichś bohaterów, ja naprawdę uważam, że trzeba sięgnąć i być może ten rodzaj niepewności albo niedopowiedzenia, który w tych naszych rozmowach się konstruuje, będzie dla państwa większym haczykiem, żeby się po prostu bardzo zmierzyć. A co ciekawe, ja wciąż uważam, że mierząc się z bardzo, mierzymy się trochę ze światem, na który czasem nie jesteśmy przygotowani, albo który specjalnie wykluczamy ze swojego po prostu życia, bo czasem łatwiej nie widzieć, a tutaj taka anarchia, która w bardzo się wytwarza, jest dobrym wyrzuceniem z tych bezpiecznych torów i znanych kolein, w które sobie wchodzimy, że tak filozoficznie zamknę, ale to, kurczę, no nie ukrywajmy, to jest też gruba filozoficzna rozkmina, no panowie.
No jest.
No właśnie.
No tam, tak, jest tam dużo i intertekstualności, i tekstów filozoficznych. I, no daliśmy z siebie wszystko, co w momencie mogliśmy... Tak. Zrobić, stworzyć.
No to mamy szczęście, się przy tym rewelacyjnie, tak.
Tak.
No to czego wam życzyć na dalszą wspólną artystyczną drogę? No bo już powiedzieliście, że wspólnie. No to pożyczmy sobie czegoś na dobrą drogę.
Przekroczyliśmy obaj 40, Danie dobił do 50, a niedługo 50, to może zdrowia po prostu.
No to, to niewyczerpanych pokładów zdrowia.
Tak, a artystycznie fajnie, gdyby tetralogia bardzo spotkała się z odzewem na świecie. Na razie są tłumaczenia na niderlandzki, fajnie, gdyby były tłumaczenia na przykład na 50 języków świata. No i żebyśmy następną rzecz zrobili na wielkim luzie sobie, to też możemy to życzyć sobie.
Wciąż przypominam, że jest opcja marsjańskiego, więc słuchajcie, po prostu wywiady nie wybaczają, wszystko zapisują i pamiętają, więc życzę wam ekspansji dalszej niż globalnej i na 50 języków. Proszę państwa, Daniel Odija, Wojciech Stefaniec, a bardzo proszę zapamiętać z nazwy i z doświadczenia. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.